Dzień dobry Państwu, Radio Wnet. Z pewnymi przygodami, dlatego kilka minut później rozpoczynamy kolejny poranek naszej letniej trasy. Jest 28 sierpnia 2018 roku. Witamy serdecznie z Siemianowic Śląskich. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas przez najbliższe 3 godziny. Kolejny 47 dzień naszej letniej trasy, kolejny dzień realizacji naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości, który Radio Wnet realizuje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podróżujemy po miejscach, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej niepodległości, ważni dla polskiej tożsamości narodowej. I dlatego dzisiaj, a właściwie już wczoraj, dojechaliśmy na Śląsk, dojechaliśmy do Siemianowic Śląskich, bo tutaj 20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty, przywódca śląskich powstań, przywódca polskiego Śląska, wtedy, kiedy Polska wybijała się na niepodległość. O Śląsku, o postaci Wojciecha Korfantego porozmawiamy za chwilę. Teraz czas na krótki ekskurs. Proszę Państwa, krótką radiową wycieczkę do Warszawy, bo tam wczoraj w Warszawie działy się jakieś dantejskie sceny przy okazji spotkania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. I znów musimy zadzwonić do pana posła Tomasza Rzymkowskiego, ale tym razem z pytaniem, cóż to za jakieś awantury tam się działy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. No cóż za sceny. No to była kontynuacja akcji protestacyjnej z czwartku w minionym tygodniu, kiedy to grupa dosłownie 12 protestujących związanych z środowiskiem obywateli RP i KODEM blokowało wjazd na parking pod siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa. Co warto podkreślić, ten organ konstytucyjny państwa jako jedyny nie ma własnej samodzielnej siedziby, która należy do Skarbu Państwa. Krajowa Rada Sądownictwa mieści się w gmachu przy ulicy Rakowieckiej, należącym do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I jest tam, można powiedzieć, tylko i wyłącznie gościem, podmiotem, który podnajmuje część przestrzeni, no również z innymi podmiotami, różnego rodzaju sklepami, instytucjami sektora prywatnego. No i wczoraj ta sama grupa postanowiła zablokować wejście do sali posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa, rozciągając transparent i blokując tych, którzy już wcześniej przybyli na posiedzenie, weszli do sali posiedzeń, ale również tym, którzy chcieli wejść do tej sali, nie dopuścić ich, aby tam weszli. Całe zdarzenie trwało, cały incydent trwał około 3 godzin. Około godziny 13 po pretraktacjach kierownictwa Krajowej Rady Sądownictwa z gospodarzem miejsca, czyli z rektorem SGGW, no, wezwano policję i osoby paraliżujące organ konstytucyjny państwa. Zostały te osoby wyprowadzone i został przywrócony porządek.
To znaczy, nigdy ja nie sądziłem, że będę oklaskiwał policję i wynoszącą jakichkolwiek demonstrantów, ale rozumiem, że to chyba nareszcie ktoś po prostu postanowił właśnie przywrócić porządek.
Gdyby to nie nastąpiło, byłaby dalsza eskalacja w mojej ocenie konfliktu. Podejrzewam, że dzisiaj ci państwo zdobyliby się na blokadę w ogóle sali plenarnej, czy w ogóle poszczególnych pomieszczeń należących do Krajowej Rady Sądownictwa. No tutaj pokutuje czyn zaniedbania, ponieważ od wielu lat podnoszony jest postulat między innymi przeze mnie, by ten ostatni organ konstytucyjny państwa no, przestał być bezdomny i dysponował własną siedzibą, a co za tym idzie możliwościami ochrony, które no, pozwalają na uniknięcie w sposób realny tego typu sytuacji, że ktoś nagle wchodzi nieproszony i blokuje falę posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. Nawet najmniejsze gminy w Polsce dysponują własnymi nieruchomościami, w których mieszczą się siedziby urzędów gmin. Natomiast organ konstytucyjny państwa, jeden z nielicznych i bardzo ważny organ, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, nie dysponuje taką nieruchomością.
A przepraszam, czy to wyniesienie osób blokujących odbyło się w jakiś sposób niezwykle brutalny? Czy tam dochodziło do jakichś aktów przemocy, bicia i tak dalej?
niezwykle grzeczny, uprzejmy, powiedział nad wyraz uprzejmy, albo można użyć takiego określenia przegrzeczny. Panowie policjanci w sposób niezwykle spolegliwy, miły, nakłaniali bardzo długi czas te osoby, aby opuściły miejsce, aby przestały blokować osoby, które są w środku, ale również dopuściły te, które są na zewnątrz i opuściły po prostu miejsce z racji na to, że ich obecność w jakiś sposób paraliżuje procedowanie Krajowej Rady Sądownictwa. W sytuacji, kiedy już te osoby nie były w stanie podporządkować się bardzo wielu prośbom funkcjonariuszy policji, została bardzo grzecznie wyniesiona.
To jak już pochwaliliśmy policję, to może teraz zapytam na zakończenie o sprawy merytoryczne, czym KRS wczoraj się zajmował?
Wczoraj jedynie prezentowaliśmy i słuchaliśmy ci, którzy nie mieli referatów, czyli na przykład ja, kandydatów do dwóch ostatnich izb Sądu Najwyższego, czyli do Izby Cywilnej i do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W dniu dzisiejszym odbędzie się zapewne kontynuacja, bo nie wszystkich kandydatów wczoraj usłyszeliśmy. I odbędzie się głosowanie, bo dziś przewidywany jest ostatni dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa i zakończy się wybór nowych sędziów do Sądu Najwyższego.
Ci kandydaci, którzy są przesłuchiwani, jak tak spojrzeć na nich, na całą grupę, czy to jest rzecz takie, jak piszą niektóre media, że to jest grupa jakaś całkowicie przypadkowa, jakichś takich prawników po prostu gorszych, gorzej wykształconych, o gorszej drodze zawodowej, którzy wykorzystują sytuację, czy tam są ludzie, takie ludzie świadomi tego, co to znaczy kandydować do Sądu Najwyższego?
Wręcz przeciwnie. Ja z niektórymi kandydatami bardzo powiedział zachwycony. To są wybitni przedstawiciele nauki. Myślę przede wszystkim o profesorach prawa. To są autorzy kodeksów, czy komentarzy do kodeksów. Na przykład pani profesor Manowska, która popełniła znakomity komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Pan profesor Wiak, który popełnił komentarz do kodeksu karnego, wybitny karnista. Są dziekani wydziałów prawa, to są kierownicy katedr na bardzo dobrych polskich uniwersytetach. No, można powiedzieć, elita naukowa prawa w Polsce.
Bardzo dziękuję. Będziemy dalej relacjonować te sprawy. Poseł Tomasz Rzymkowski o posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa i o policjantach w rękawiczkach. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy ze Śląska Warszawę. Do usłyszenia. Jest godzina 7:24. Jest godzina 7:25 już w tej chwili, a my jesteśmy, proszę Państwa, dzisiaj 28 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Jesteśmy w Siemianowicach Śląskich, bo to jest dalszy ciąg naszej radiowej letniej podróży. Wciąż jeszcze trwa lato, w końcu śladami bohaterów polskiej historii, śladami ludzi, którzy byli ważni dla polskiej tożsamości narodowej, dla odzyskania przez Polskę niepodległości, dla przetrwania Rzeczypospolitej. I dzisiaj jesteśmy w Siemianowicach Śląskich, gdzie w 1873 roku urodził się Wojciech Korfant. Śląsk, proszę Państwa, to jest dla Radia Wnet miejsce szczególne. Nawet jak tutaj jest poranek z przygodami, taki, który zaczyna się później, bo coś tam po drodze się dzieje, to i tak jest to zawsze poranek wyjątkowy. Także dlatego, że tutaj na Śląsku, tu jest pani Jadwiga Chmielowska, której dzisiaj z nami nie będzie, ale ją serdecznie pozdrawiamy. Tutaj jest Śląski Kurier Wnet. Tutaj mam bardzo wielu radiowych przyjaciół, tutaj jest bardzo wielu autorów Śląskiego Kuriera, którzy dla nas piszą i których państwo też możecie w Śląskim Kurierze czytać, a czasem można też ich na falach Radia Wnet usłyszeć. I dzisiaj z nami też są tacy goście. Pan Wojciech Kępa, historyk. Dzień dobry. Dobry panu.
Witam.
Proszę tutaj bliżej do mikrofonu. Historyk, publicysta, który często na łamach śląskiej edycji Kuriera Wnet pisze o sprawach historycznych, głównie o II wojnie światowej, ale też o wcześniejszych. Jest też z nami pan dr Herbert Kopiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wykładowca akademicki, teoretyk pedagogiki. Zaraz porozmawiamy tutaj o tym za chwileczkę, kto w Polsce jest dobrze, a kto źle wychowany i jak na to można spojrzeć z akademickiego punktu widzenia. Ale najpierw, proszę państwa, najpierw zajmiemy się oczywiście historią. Zwracam się do pana Wojciecha Kępy. Właściwie kim był Wojciech Korfanty, tak patrząc z ogólnopolskiego punktu widzenia?
No, z całą pewnością był jednym z twórców polskiej niepodległości. No, trudno sobie wyobrazić przyłączenie dawnych ziem zaboru niemieckiego, zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej bez osoby Wojciecha Korfantego. No, dla nas Ślązaków to postać szczególna. Musimy zdać sobie sprawę z jednego. Drogi Polski i Śląska rozeszły się już w XIV wieku. Przez setki lat Śląsk był poza Polską i dla wielu Polaków z Polski centralnej, z Kresów, no, Śląsk to nie była część Polski, ale jednak ta polskość tutaj żyła. Polacy tutaj pragnęli tego, żeby z tą Polską odradzającą się po I wojnie światowej się złączyć. Co więcej, już dużo wcześniej Śląsk stał się niejako awangardą dążenia do niepodległości, do odrodzenia się państwowości polskiej. Pomimo iż tak długo Śląsk do Polski nie należał i pomimo bardzo skomplikowanej sytuacji tutaj społecznej na Górnym Śląsku, to właśnie na Śląsku zaczęło się rodzić to pragnienie tego, aby Polska się odrodziła. Tak jak powiedziałem przed chwilą, mieliśmy tu skomplikowaną sytuację, przecież przez te setki lat, kiedy Śląsk do Polski nie należał, osiedlali się tutaj osadnicy z innych regionów Niemiec, no bo Śląsk był częścią świata niemieckiego pod względem politycznym, najpierw państwa Habsburgów, potem Hohenzollernów. Ci Niemcy tu się osiedlali jako części Niemiec, w związku z czym oni się tutaj czuli gospodarzami na równi z mieszkającymi obok Polakami. Te społeczności mieszkały tutaj obok siebie, ale żeby awansować społecznie na Śląsku, no trzeba było się wyrzec polskości, stać się po prostu Niemcami. Mieliśmy tutaj do czynienia z germanizacją, a ten czynnik awansu społecznego był tu kluczowy. Przecież autochtoni śląscy mogli awansować, ale właśnie za cenę wyrzeczenia się polskości. Byli posłowie ze śląskiej ziemi, ale oni kandydowali jako obywatele Niemiec, jako Niemcy. I temu postanowił rzucić w roku 1902 wyzwanie Wojciech Korfanty i utworzył Polskie Towarzystwo Wyborcze na Śląsku. I jako Polak, jako przedstawiciel polskiej społeczności na Śląsku, który będzie tą społeczność polską w Reichstagu reprezentował, kandydował do parlamentu niemieckiego i te wybory w roku 1903 wygrał. I co się takiego stało, kiedy Wojciech Korfanty uzyskał mandat poselski? Na ulice Katowic, innych górnośląskich miast, wyległy wielotysięczne rzesze mieszkańców i rozbrzmiała pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”. A to nie był jaki moment? 40 lat po klęsce ostatniego powstania, wielkiego polskiego powstania, czyli powstania styczniowego. Od upadku Rzeczypospolitej minęło ponad 100 lat i tutaj na śląskiej ziemi rozbrzmiała z wielotysięcznych rzesz ludzi ta pieśń, której wtedy nie śpiewano powszechnie w Poznaniu, czy Krakowie, czy Warszawie. I nagle do Polski poszedł sygnał, że tu bije serce polskie.
A jak to się stało, że ta polskość na Śląsku przetrwała? Co więcej, że wydaje się, że w drugiej połowie XIX wieku ona się wręcz wzmocniła.
Tak, no był to jest to niewątpliwie wielki fenomen, że ta polskość tutaj przetrwała. I co więcej, im większy był nacisk germanizacyjny, tym bardziej ludność miejscowa w tej polskości trwała. I rzeczywiście rok 1848, Wiosna Ludów, no to jest taki moment przełomowy, kiedy Polacy się obudzili, ale też nie można powiedzieć, bo tak tego, iż wcześniej ta polskość tutaj nie funkcjonowała, to jest nieprawda. Wystarczy wczytać się w pamiętniki Polaków z XVII wieku, kiedy Władysław IV przejeżdżał przez Śląsk. Jakie zaskoczenie było, kiedy miejscowi ludzie witali tutaj Władysława IV, jedzie nasz król. Kiedy Jan III Sobieski przybył do Tarnowskich Gór, witały polską husarię tłumy Ślązaków i witały go w języku polskim. To za każdym razem był tego rodzaju szok, ale no mijały dziesięciolecia, ten szok mijał i oto mamy rok 1903 i właśnie Wojciech Korfanty, który stał się tutaj no przywódcą odrodzenia narodowego w skali całego zaboru pruskiego, niemieckiego.
pan mówi, że byli Polacy, osiedlali się też Niemcy, a dzisiaj są tacy, którzy uważają, że bycie Ślązakiem to jest coś jeszcze odrębnego, że są owszem Polacy, oni są tu raczej jacyś tacy przyjezdni, są Niemcy i są Ślązacy, którzy są tutaj u siebie i którzy żądają autonomii od Polaków. Czyli pana zdaniem istnieje coś takiego jak odrębna śląskość od polskości, czy nie?
Znaczy, sytuacja na pewno jest złożona na Górnym Śląsku, bo część ludności Górnego Śląska, która identyfikowała się bardziej z Niemcami niż z Polską, funkcjonowała tutaj. Ci ludzie nie wyjechali, ich wnuki, prawnuki tutaj mieszkają do dzisiaj. Przecież kiedy Wehrmacht na Śląsk wkraczał w 1939 roku, gdy dla jednych była to tragedia, niebo zawaliło im się na głowę, dla drugiej części Ślązaków to był czas wyzwolenia i radości. Oni ten Wehrmacht tutaj witali. Także te podziały tutaj były bardzo głębokie. To nie jest podział między Polaków a Ślązaków, bo powiedzmy, jedni i drudzy byli Ślązakami. Natomiast ten podział występował i on występuje do dzisiaj. Może nie aż w tak jaskrawej formie, ale on się utrzymuje. Natomiast co trzeba powiedzieć? Po 1989 roku nastąpiła taka próba wyciągnięcia ręki do tych Ślązaków, którzy z Polską się nie identyfikują, z którym z Polską nie było po drodze. I w imię zasypywania tych podziałów retoryka polska gdzieś została odłożona na bok. I efekt był taki, że tą próżnię oni wypełnili i dzisiaj ten głos rozbrzmiewa o wiele bardziej doniośle, niż by wynikało to z ich rzeczywistej liczebności i z ich rzeczywistego wpływu tutaj na życie społeczne mieszkańców Górnego Śląska.
Kiedy lider Ruchu Autonomii Śląska, pan Gorzelik, mówi, że dzieci na Śląsku powinny uczyć się innych rzeczy, że nie powinny czytać Sienkiewicza, bo to jest lektura, która nic im nie mówi, która nie ma nic wspólnego z tym śląskim światem wartości. To ma rację? Jest aż taki rzeczywiście rozdział?
Pewnie z jego punktu widzenia, aczkolwiek komu jak komu, ale jemu się dziwię z racji tego, kim byli jego przodkowie.
Kim byli jego przodkowie?
Przecież rodzina ze strony matki pochodzi z Przemyskiego. To byli przedwojenni narodowcy. Natomiast rodzina ojca, to byli AK-owcy. Jego dziadek siedział najpierw w Auschwitz, potem w Dachau za służbę w Związku Walki Zbrojnej. W związku z czym Jerzy Gorzelik akurat pochodzi z polskiej patriotycznej rodziny. Jego nie rozumie. Ja mogę zrozumieć ludzi, których dziadkowie, pradziadkowie byli w Zepsucu, potem we Freikorpsie, że oni się z polskością nie identyfikują, ale akurat jemu się dziwię. Ale to jest moje osobiste zdziwienie. Natomiast wracając do kwestii tego, czy Ślązacy tutaj czują związki z Polską. Wystarczy spojrzeć, jakie pseudonimy obierali ludzie w Armii Krajowej, jakimi nazwami były nazywane oddziały powstańcze, żeby się zorientować, do jakiej tradycji nawiązywały. W związku z czym jak najbardziej Sienkiewicz był tutaj czytany powszechnie, a Tadeusz Kościuszko był bohaterem, który w teatry, chóry organizowane jeszcze przed I wojną światową, czy w okresie powstań i plebiscytu, tutaj był podstawową postacią. To był bohater, który z jakiego jeszcze powodu? Wspomniałem tutaj na początku te sprawy społeczne. Kościuszko był symbolem tego, który wyniósł polski lud do znaczenia politycznego, w związku z czym stąd był on taką popularną postacią tutaj na Górnym Śląsku.
A wracając do Wojciecha Korfantego, którego postać jest tu pretekstem, dla którego do Siemianowic Śląskich przyjechaliśmy, jego losy w II Rzeczpospolitej były skomplikowane, a reżim sanacyjny nie miał do niego najlepszego stosunku.
Trzeba sobie powiedzieć, że Druga Rzeczpospolita obfitowała w wielkie indywidualności. Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty, Roman Dmowski. To były postacie wielkiego formatu, ale niestety postacie wielkiego formatu często mają to do siebie, że wzajemnie się nie znoszą. Słowacki z Mickiewiczem też się nie znosili osobiście, prawda? Ten konflikt osobisty między tymi ludźmi był bardzo głęboki i on był wcześniejszy niż na stanie II Rzeczpospolitej. Natomiast na co ja wolę tutaj zwrócić uwagę, że pomimo iż ci wielcy przywódcy nie darzyli się sympatią, ba, oni się nienawidzili wręcz.
Ale teraz mówimy o Piłsudskim i Korfantym, tak?
Piłsudskim, Dmowskim, Korfantym.
Ale zaraz, Dmowski, o ile wiem, to z Korfantym współpracował, nawet gdzieś go tam widział jako kandydata na premiera.
Nigdy Dmowski nie był przy władzy, w związku z czym to jest troszeczkę inna sytuacja. Natomiast o co mi tu chodzi? W momencie przełomowym, kluczowym dla Polski, te postacie potrafiły nawiązać ze sobą bliską współpracę i potrafili te wzajemne uprzedzenia, te wzajemne konflikty odłożyć na bok. I ja wolę na to patrzeć, a nie na to, kiedy się kłócili. Bo to jest wielkość tych naszych przywódców. No bo przecież kto mianował Korfantego dyktatorem, przepraszam, nie dyktatorem, tylko przewodniczącym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego? No właśnie Piłsudski. Choć tak bardzo wzajemnie się nienawidzili, potrafili się wznieść w kluczowym momencie ponad te osobiste uprzedzenie. I to jest dla mnie wielkość tych postaci. A to, że się nie kłócili, no niestety. Ludzie mają to do siebie, że się kłócą.
No, rozumiem, że pan będzie jeszcze mógł tutaj trochę z nami zostać, więc będziemy mogli jeszcze wrócić do tych spraw historycznych. W trakcie dzisiejszego poranka Wojciech Kępa, historyk, publicysta, jeden z autorów Śląskiego Kuriera Wnet. Artykuły dotyczące przede wszystkim mało znanych w Polsce epizodów z czasów II wojny światowej na Śląsku pana Wojciecha Kępy mogą państwo w Śląskim Kurierze Wnet czytać. Jest godzina 7:37. Z przygodami ten poranek nam się tutaj zaczął. Zaczął nam się chwilę później, ale może będzie tym intensywniejszy. A, jeszcze, bo żeśmy zapomnieli zrobić rzeczy na początku, którą powinno się zrobić. Czy możemy opowiedzieć, gdzie my tu właściwie jesteśmy w Siemianowicach? Tak, pan nam zarysuje to miejsce jako mieszkaniec Siemianowic.
No jesteśmy na rynku w Siemianowicach. Tutaj zaraz obok, 50 metrów od nas jest ratusz. Przepiękny budynek. Naprzeciwko ratusza jest słynna oparzeniówka siemianowicka. Bodaj najlepsza tego rodzaju placówka w Europie. Jesteśmy więc w samym centrum Siemianowic. Obok nas jest pomnik powstańców śląskich wzniesiony w roku 1957. To też historia tego pomnika jest wspaniała. Niegdyś ten pomnik stał 100 metrów dalej. Był wybudowany po I wojnie światowej. Hitlerowcy go, Niemcy, kiedy wkroczyli tu w 1939, zburzyli. Na jego miejsce powstał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, zburzony z kolei w roku 1990, a w międzyczasie vis-a-vis tego pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej wybudowano replikę tego pomnika właśnie w 1957 roku. I co ciekawe, kilkanaście lat temu ten pomnik się znalazł i jest odsłonięty w tej chwili przy Placu Skargi. Bodajże w 2007 roku nastąpiło jego odsłonięcie, także mamy dwa podobne pomniki w Siemianowicach Śląskich. Ten przedwojenny dzisiaj nosi nazwę pomnika czynu niepodległościowego i jest poświęcony czterem wybitnym śląskim dowódcom.
Wrócimy jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, do rozmowy o śląskiej historii, o Siemianowicach. Wojciech Kępa w poranku Wnet. Proszę państwa, godzina 7:39. Jeszcze przypomnę, że to jest 47. dzień naszej letniej trasy co roku. Pod hasłem Wracamy do źródeł, Radio Wnet jeździ po Rzeczypospolitej, w jej granicach dawnych i w jej granicach obecnych. Jest to też kolejny dzień naszej trasy w tegorocznej. Pod koniec wakacji realizujemy projekt Iskra Źródła Niepodległości. To jest podróż po miejscach, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej historii. Dlatego dziś jesteśmy w Siemianowicach Śląskich. Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie urodził się Wojciech Korfanty, przywódca polskiego Śląska sprzed 100 lat. Ten projekt Radio Wnet realizuje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są partnerami realizacji tego projektu. Teraz czas na chwilę muzyki. To będzie oczywiście muzyka ze Śląska, zespół Jam, Sena Wiktorii i Rysia Koridel.